Sponsorem audycji sportowych w Radiu Poznań jest Enea, mecenas wielkopolskiego sportu. Sportowa Arena.
8 minut po godzinie 21 w kalendarzu wtorek, pierwszy dzień sierpnia. To jest kolejne wydanie audycji na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Program realizuje Jarosław Pakczyński, kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. No i oczywiście stosownie rozpoczęliśmy nagranie Pink Floyd Money, bo dzisiaj o pieniądzach, ale pieniądzach piłce nożnej chcemy porozmawiać. Naszym gościem i ekspertem jest dyrektor finansowy Lecha Poznań, pan Tomasz Kacprzycki. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
No to rzeczywiście, muzycznie jesteśmy w tym klimacie i żebyśmy, chcemy proszę Państwa rozmawiać nie może do końca konkretnie o poznańskim Lechu, choć także tych przykładów związanych z Lechem Poznań, któremu ostatnio pod względem finansowym wiedzie się naprawdę znakomicie, nie będziemy też omijać, ale bardziej chcemy pokazać takie mechanizmy piłkarskie. Co się ostatnio dzieje w tej Arabii Saudyjskiej, panie dyrektorze, tak zacznę zupełnie z innego kontynentu. To jest szansa dla piłki nożnej, czy bardziej szanse dla Arabii Saudyjskiej?
Z mojego punktu widzenia to duży spokój. Mieliśmy już takie eksperymenty, to robienie piłki w ten sposób się raczej nie udaje, więc tymczasowo jest napływ w cudzysłowie pustego pieniądza do europejskich klubów, no bo one zarabiają na sprzedawaniu tam piłkarzy, ale myślę, że pod kątem sportowym to będzie bardzo krótkoterminowy projekt. Nie wróżę mu wielkiego sukcesu.
A dlaczego?
Dlatego, że w ten sposób tak szybko ściągając gwiazdy, budując zespoły, wydaje mi się, że oni tam nie wygenerują takiego zainteresowania tą swoją ligą, żeby to się w długim okresie zaczęło jakoś inaczej finansować niż tylko jako kaprys bogatych właścicieli.
Kaprysy bogatych właścicieli. Też mnóstwo takich kaprysów było i pieniędzy zostało pompowanych. Zaczynamy z takiego, jak mawiał Leo Benhacker, international level do futbolu na Wyspach Brytyjskich, szczególnie do angielskiej Premier League. I podobno troszeczkę następuje teraz takie, nie wiem, przeinwestowanie, pewne kłopoty, obniżenie wartości praw telewizyjnych. To też jakiś jest sygnał ostrzegawczy? To jest jakiś, nie wiem, trend gdzieś tam obowiązujący w tych najbogatszych ligach z top 5?
No, tylko że ligi top 5 są już tak daleko od nas, że nawet jeżeli im zaczynają przychody rosnąć trochę wolniej niż dotychczas, to one wciąż jednak rosną i wciąż są nieosiągalne dla lig dalej. Skąd się bierze tam lekkie spowolnienie? Nie wiem tak do końca, powiem szczerze. Może to przyczyny jakieś demograficzne, coraz to są zachodnie społeczeństwa, troszeczkę starzejące się. Nie mam rozeznanego tematu, żeby tak się wypowiedzieć wprost, powiem szczerze. Natomiast wracając do tej Arabii Saudyjskiej, no to jest dokładnie to samo, co się kilka lat temu wydarzyło, co próbowali zrobić Chińczycy. No to ja jestem na straży, czytałem takie opinie w internecie, że to jest powtórka i ja się z tym zgadzam. Bo w Anglii to jednak była inna historia. Tam weszli bogaci właściciele, ale oni nie byli jedyną formą finansowania klubów, bo oni tam zainwestowali po to, żeby za chwileczkę wyciągać pieniądze. Oni zaczęli sprzedawać swoje prawa telewizyjne na rynkach Azji i to był czynnik, który kopnął bardzo, bardzo mocno w górę ligę angielską finansowo.
No właśnie, ale tam coraz mniej klubów jest opartych o kapitał brytyjski. Nam to absolutnie póki co nie grozi. Nie wiem, czy grozi, czy czekamy na takich inwestorów z wielkimi pieniędzmi z tych zagranicznych?
My jako Polska Liga?
Tak.
No z punktu widzenia naszego Lecha Poznań to nie byłaby dobra wiadomość, no ale niewykluczone, że to się może wydarzyć. Na dzisiaj, już tak konkretnie rzecz ujmując, mamy w lidze przykład klubu, który urósł bardzo w przeciągu ostatnich 5 lat na pieniądzach swojego właściciela. Zrobił to w sposób, który absolutnie należy szanować. To jest Raków Częstochowa. Oczywiście to nie jest człowiek z Arabii Saudyjskiej, ale to jest jeden z 20 najbogatszych Polaków, więc Więc mamy już takiego konkurenta.
No ale to kapitał jednak krajowy, wygenerowany przez firmę człowieka, który jest związany z naszym krajem. Sam grał zresztą w piłkę nożną. Mhm. Mówimy o panu Michale Świerczewskim. Jeśli chodzi, no to wracamy. Dobrze, tak zaczęliśmy, znaczy ja zacząłem z tej najwyższej półki, bo te transfery piłkarzy do Ligi Arabii Saudyjskiej, także przechodzenie niektórych polskich piłkarzy, myślę o Krychowiaku, czy o trenerze Czesławie Michniewiczu, przecierał szlaki wtedy w jeszcze biedniejszej lidze arabskiej. Adrian Mierzejewski, reprezentant Polski, a więc naszych też tam nie brakuje.
To prawda, trener Skorża trenował w Emiratach Arabskich.
Tak jest, a więc te fajne postacie związane ze świadkiem szkoleniowym i polską piłką nożną też są i były tam obecne, ale schodzimy na to, o czym chcę dzisiaj z panem porozmawiać. Właśnie o tych mechanizmach rządzących przede wszystkim polską piłkę nożną. Takie najprostsze, wiadomo, zawsze wertowane są skarby kibica, jest to ustawiane. W przypadku Legii wpisany budżet 140 milionów, w przypadku Lecha Poznań 120 milionów. Takie są te medialne przekazy i zapisy. Skąd się bierze taki właśnie budżet? Wyjaśnijmy, z czego to się składa, na jakiej podstawie tak później dziennikarze w tych skarbach kibica mogą to zapisać.
W różnych latach z różnych kwot, ale no odnosząc się do tej liczby 120, która jest zaplanowana na rozpoczynający się właśnie sezon, no to z tych 120 milionów składajmy około 30 milionów prawa telewizyjne, około 25 przychody z meczowego, jakieś 15 przychody komercyjne, sponsorzy, no to jesteśmy na 70, szybko licząc. Do tego kilkanaście milionów z handlu pamiątkami, gadżetami, 12 powiedzmy. No i reszta to są przychody z UEFA i transferowe.
Te komercyjne, co pan w to wlicza, jeśli chodzi o te komercyjne, czyli stricte reklamy, te, które pokazują się na tych bandach LED-owych na stadionie, czy także dolicza pan na przykład, nie wiem, sponsorski wykup lóż na stadionie przy Bułgarskiej?
Nie, loże wchodzą w skład przychodu z dnia meczowego. Komercyjne to stricte reklamy.
No właśnie, to jest cała ta pula 120 milionów i tutaj też chcę troszkę doszczegółowić. Cały czas pozostanie numerem jeden ta kwota spraw telewizyjnych. W najbliższych latach także to się nie zmienia, bo wiem, że no, ten rynek telewizyjny też różnie funkcjonuje. Wiemy, że teraz na przykład stacja, która posiada prawa, już myśli o tym, żeby sprzedawać sublicencje na poszczególne mecze z tym, co najbardziej udanie póki co nie wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Oni też będą na pewno starali się negocjować, no bo te negocjacje pomiędzy Ekstraklasą SA a stacjami telewizyjnymi, nadawcami są bardzo ważne i trwają troszkę.
Prawa telewizyjne urosły w polskiej lidze nieprawdopodobnie. W ciągu ostatnich powiedzmy 5-6 lat praktycznie się podwoiła kwota z tego tytułu. To jest niespotykany w żadnej innej kategorii wzrost. I wydaje się, że już tak rosnąć nie będą, dlatego że chociażby konkurencja się zmniejsza wobec Kanalu Plus. Wiem, że Viaplay na przykład teraz odchodzi. W telewizji publicznej różnie to bywa. Raz jest chęć, raz jest trochę mniejsza. Więc gdybym miał zaryzykować prognozę, to co z naszej perspektywy lechowej bardzo się udało poprawić w przeciągu ostatnich 2-3 lat, to są te przychody z dnia meczowego i tam możliwości rozwoju są jeszcze większe, więc może tak być, że w przeciągu 2-3 lat te przychody z dnia meczowego wyprzedzą prawa telewizyjne.
Pozostając jeszcze na chwilę...
Przepraszam, że wejdę w słowo, czego na przykład w roku 2020, kiedy była pandemia, absolutnie nie prognozowaliśmy, nie mogliśmy przewidzieć, raczej baliśmy się, że ludzie po pandemii nie wrócą na stadion. Wrócili i notujemy najlepsze pod tym względem czasy nowożytnej historii Lecha.
Tak, szliśmy tutaj do studia przez te kręte schody w naszej rozgłośni i zanim doszliśmy do trzeciego piętra, to ustaliliśmy, że i tak na końcu najważniejszy będzie wynik sportowy, bo z niego to się bierze, te przychody z dnia meczowego, możliwość renegocjacji bądź fajniejszych z waszej perspektywy negocjacji z potencjalnymi sponsorami, łatwiejsze sprzedanie lóż, o których wspomniałem.
Od tego się wszystko zaczyna i na tym się wszystko kończy. Nie, jesteśmy klubem piłkarskim.
Ale jak zawsze tutaj też w tym studiu wielokrotnie podkreślał pan Karol Klimczak, który odpowiada jako jeden z prezesów także za klubowe finanse, trzymamy się tego przykładu kolejorza, to też zawsze warto mieć taką poduszkę finansową, tu ładnie się określa, prawda? Bo też nie mieliście takich cudownych lat, bo był taki sezon, kiedy, no to nie wiem, były straty nawet, jeśli chodzi o ten sezon z 11 miejscem i brakiem europejskich pucharów? Było coś takiego?
Nie, bo ten sezon z 11 miejscem to akurat była to paradoksalnie był rekordowy nasz zysk w historii, bo wtedy byliśmy w fazie grupowej Ligi Europy i wtedy odchodzili Moder, Gumny i Jóźwiak. Ale w sezonie mistrzowskim mieliśmy stratę dość dużą, 16 milionów złotych i tylko to jest coś innego, jeżeli taka strata jest wpisana w budżet, zaplanowana i w cudzysłowie zrobiona z premedytacją, a tak wtedy było. No i mogę zdradzić jako ciekawostkę, że w tym sezonie mamy zaplanowany wynik również ujemny, bardzo podobny do tamtego sezonu mistrzowskiego i nawet ostatnio się trochę śmialiśmy, że to taki dobry omen.
Rzeczywiście, ale zaraz sobie przejdziemy do tych spraw, do tych wydatków, które też zawsze interesują kibiców. Jeśli ktoś z Państwa miałby jakieś pytanie do dyrektora finansowego kolejorza, nie tylko w aspekcie Ekstraklasy, ale także Lecha Poznań, bo na przykładzie właśnie ekipy, która nie tak dawno była w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy, sobie dzisiaj rozmawiamy o tych pieniążkach i polskich, i ewentualnie zagranicznych, mogących pływać do polskich klubów takich jak Lech, to nasz telefon jest do Państwa dyspozycji. 61 8 654 654 61 8 654 654. I od razu idąc tropem tej poduszki, tak wyjaśniając, bo tutaj fajnie pan powiedział o tym, że mogą się zwiększać przychody z dnia meczowego, że jednak to przywiązanie ogromne, mówiliśmy wynik, przywiązanie kibiców, wielka społeczność związana z dumą Wielkopolski, jak Lech jest określany, a więc mnóstwo ludzi przyjeżdżających z całego regionu i nie tylko z całego regionu, także z innych województw na te spotkania, ale też chcę podpytać, bo też jest takie proste czasami myślenie, zaokrąglając, życzę, żeby było jeszcze więcej widzów, no ale 20 tysięcy ludzie sobie liczą przeciętnie 50 zł za bilet.
Nie można liczyć 50 zł, no właśnie, to nie jest 50
zł. No właśnie, złotych. I chciałem, żeby pan to wyjaśnił, bo także przecież są karnety, są ulgowe historii i tak dalej. Proszę to rozjaśnić, że takiego prostego przelicznika przychodu z dnia meczowego liczyć nie można.
Nie można. Po pierwsze, znaczy nawet zakładając, że średnia nominalna cena na naszym stadionie wynosi 50 zł, to trzeba po pierwsze pamiętać, że to jest kwota brutto. Od tego mamy 8% podatku VAT, zostaje 45. Te 45 zł jest rabatowane. Rabaty mają karnetowcy. Mamy rabaty dla dzieci, dzieci mają połowę ceny. Do tego jeszcze, jeżeli ktoś kupuje 4 bilety w puli, to wprowadziliśmy w zeszłym sezonie, to dostaje z automatu 20% po to, żeby ludzie grupowo kupowali bilety, żeby przychodzili rodzinami. Więc finalnie na takim meczu ligowym zostaje 30 zł przychodu mniej więcej.
Czyli taka jedna miejscówka i wtedy sobie możemy przez te 30 pomnożyć i szukać tej kwoty, którą macie.
No i jeżeli zrobimy średnią 20 tysięcy, no to mamy 600 tysięcy przychodu. Koszty organizacji meczu w tej chwili wynoszą mniej więcej 470 tysięcy złotych.
Dobra, to powiedzmy teraz od razu, trzymając się już tej wersji dnia meczowego, no bo tu jesteśmy zaangażowani my, jeżdżąc na transmisję, komentując mecze Lecha na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, też widzimy tych kibiców, widzimy jak też robią zakupy w różnych punktach, ale powiedział pan właśnie o tych kosztach. Ochrona? Największy koszt?
Tak. Personel nie tylko ochrona w sensu stricte, ale także stewardzi oraz pracownicy punktów gastronomicznych. To jest razem kilkaset osób.
Dobrze, to ten sektor, jest pan w stanie powiedzieć, ile osób musi być zaangażowanych do takiego spotkania? Mniej więcej.
No myślę, że mniej więcej 350-400 to jest ten rząd wielkości.
Tyle osób musi dba w formie pracowników ochrony i stewardów na spotkaniu kolejorza.
I to reguluje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, to my nie wybieramy jakby tej liczby. No poza tym mecz to zużycie prądu, to też jest kategoria istotna, która też mocno urosła przez ostatnie 2-3 lata. Jakie jeszcze są kategorie? No jest cała masa dostawców usług, których my na co dzień nie widzimy. To są ludzie odpowiedzialni za zabezpieczenie hydrauliki, elektryki, IT. To są opłaty za system dostępu. Bardzo takie mało medialne rzeczy, tylko że tych serwisów, które są, jest kilkadziesiąt. Tam jest na przykład pan, który na nasze zlecenie organizuje, ustawia znaki drogowe wokół stadionu na każdy mecz. To są tego typu usługi, których jest kilkadziesiąt po kilka tysięcy złotych każda.
I z tego się te koszty,
z tego się to bierze.
Te koszty zbiorą. To teraz znowu, żeby nie było o kosztach, a o przychodach. Spotkaliśmy się w tym studiu w audycji w środku dnia po tych wszystkich możliwych awansach w Lidze Konferencji Europy piłkarzy kolejorza. Liczyliśmy sobie te pieniążki. Wyszło ponad prawie 8,5 miliona euro, czyli ponad 38 milionów złotych. To był naprawdę znakomity dochód, jeśli chodzi o poznańskiego Lecha. A ostatnio taki podział nastąpił, pieniędzy już one wpłynęły z Ekstraklasy A za sezon 2022-2023.
One wpływają w ratach. Pierwsza rata wpłynęła, ale ta największa zawsze jest uzależniona od miejsca w tabeli na koniec sezonu, więc to jest przychód dopiero czerwca za rok.
Ten podział puli środków pieniężnych dla klubów w sezonie 2022-2023 wyglądał tak jak trójka pierwsza ligi. 27 629 tysięcy Raków Częstochowa i pierwsze miejsce, Legia Warszawa 26 463 000 i Lech na miejscu trzecim 22 582 tysiące. Szukamy naszego poznańskiego klubu Warta Poznań 10 407 tysięcy 300 zł i 88 groszy. No, gdyby pieniądze grały, to właściwie powinny wszystkie te kluby, które wymieniłem, ta cała trójka, może jeszcze Pogoń z 18 milionami, powinny uciec. Na szczęście pieniądze nie grają.
No ale uciekają. Jak pan spojrzy na czołówkę tabeli za ostatnie 3 lata, to ona się stała stabilna. Coś, co przez wiele lat było nie do pomyślenia. I no nie wiem, jak potoczy się sezon, natomiast przez pierwsze dwie kolejki obecnego sezonu te cztery zespoły z czołówki zagrały razem 6 meczów i wszystkie wygrały.
No właśnie, czyli pewne przełożenie jest, ale zaraz sobie o tej obsadzie także personalnej porozmawiamy, o tym jak te koszty się rozkładają już później, te wydatki w ciągu całego sezonu, jak ogromne środki są przeznaczane choćby na utrzymanie pierwszej drużyny, ale to jest takie trochę naczynia połączone. Gdyby nie było wielkich środków na pierwszą drużynę, to nie byłoby dobrych wyników i nie byłoby tych zysków europejskich, tylko nazwijmy, prawda?
No tak, to jest inwestycja. Wkłada się, najpierw trzeba włożyć, potem można wyjąć.
Inwestycja nie do końca pewna.
Nie, bardzo niepewna.
Bardzo niepewna. No zobaczymy. Mamy w najbliższy czwartek o 18 na antenie Radia Poznań transmisja z Kowna, z rewanżowego meczu z Żalgirisem Kowno. Tutaj nie chcę tak trywializować, ale panie dyrektorze, to na razie to frytki gracie. 350 tysięcy euro za to, że przystąpiliście do Ligi Konferencji Europy. 550 może być po wyeliminowaniu.
Mniejsze są te pieniądze.
Mniejsze. Czyli nie 550 za
pierwszą rundę jest tylko 100 tysięcy euro.
Czyli fryteczki nawet, a nie frytki.
No, tam spina się na hotel w Kownie i czarter.
No, proszę bardzo. Czyli mamy już kwestię wyjaśnioną. Teraz wracając właśnie jeszcze do polskiej ekstraklasy, żebyśmy sobie to wyjaśnili, bo też takie obiegowe stwierdzenia, że ani za bardzo biedny bogatego nie zrozumie, ani bogaty biednego. I wiem, że były, nie chcę użyć słowa przepychanki, ale mocne negocjacje w większości klubów, które chciały, żeby ten podział środków uzyskanych przez Ekstraklasę na dany sezon, a on gdzieś około 240 bodaj milionów wynosi w całości, był troszkę inaczej dystrybuowany niż w poprzednich latach i wiem, że no, te mniejsze kluby jednak trochę postawiły na swoim i będzie pewna zmiana.
Jest zmiana.
2-3, 2-4
trochę już. Bardziej egalitarnie jest ten podział.
No właśnie.
Tak. To oczywiście osobą, która z naszej strony to prowadziła, był prezes Klimczak, natomiast ja w cudzysłowie dostarczałem mu tabelki. I co się wydarzyło? Po pierwsze, pula środków do podziału jest trochę większa, bo wchodzi w życie nowy kontrakt telewizyjny i 260 milionów złotych jest do podziału, więc tort jest trochę większy, ale z drugiej strony tak, rzeczywiście No, 12 klubów, nazwijmy to, spoza pierwszej czwórki, no, doprowadziły do bardziej równego podziału, więc...
I tam jest bodajże taki przeskok,
kilka punktów procentowych.
Największe punkty sporne były w tej kwocie jakby stałej, tak, dzielonej tak, na te 16,
żeby,
bo tam było 44 bodaj procent,
tak,
a wzrosło do 50.
Dokładnie,
czyli
tak.
Z tej 260, czyli 130 będzie dzielone.
Zmiana polega, w sumie wariantów zmian dyskutowanych było wiele, ale finalnie stanęło na tym, że kluby dwunastka, nazwijmy ich, postawiły w pewnym sensie na swoim w ramach tego kompromisu, to znaczy kwota stała wzrosła z 44 do 50%, a my, kluby reprezentujące Polskę w europejskich pucharach, bardzo twardo staliśmy na stanowisku, że ten bonus dla pierwszej czwórki powinien zostać nietknięty, bo my z niego finansujemy wzmocnienia przed sezonem europejskim i kluby dwunastki nam w ramach kompromisu to w cudzysłowie odpuściły i rzeczywiście te 6% wzięliśmy wcale nie z bonusu dla europejskich pucharów, tylko obniżyliśmy część, tak zwany ranking historyczny, czyli trochę mniej premiowane jest stabilność rok po roku w rozgrywkach.
Potem są premie, te, o których też mówiliśmy, które są doliczane za wynik sportowy, czyli to, co podkreśla się zawsze w końcówce sezonu, szczególnie oczywiście w odniesieniu nie tylko do drużyn walczących o mistrzostwo kraju, ale także tych drużyn bijących się o miejsca, nie wiem, 13-7, 13-6, bo też mają o co grać i ta pula też się nie zmieniła.
Ta pula się nie zmieniła.
Nie zmieniła się. Wspomniał pan o rankingu historycznym. Też bodaj 2,5%, jeśli chodzi o system pro junior.
To też się nie zmieniło.
I też z tej puli całkowitej tyle będzie przeznaczonych i jak my wyglądamy, jeśli chodzi o ten pro junior system, mam tabelkę.
W zeszłym sezonie wyglądaliśmy bardzo dobrze, zajęliśmy chyba drugie miejsce, a w tym sezonie
tak jest,
możemy mieć...
Zagłębiem Lubin.
A w tym sezonie możemy mieć problem, paradoksalnie, dlatego że naszymi młodzieżowcami, którzy pewnie będą najwięcej minut zdobywali, są Filip Szymczak i Filip Marchwiński. I to są młodzieżowcy w sensie tego przepisu, gdzie można zapłacić karę za brak młodzieżowca. Natomiast chłopacy się zestarzeli i już nie są uwzględniani w rankingu Pro Junior System, bo są już o rok za starzy do Pro Junior System. Jeżeli w większym wymiarze czasowym nie będą grali tacy piłkarze jak Pingot, Wilak, no to możemy w tym roku Pro Junior System wyjątkowo nie być w czołówce. Mówię wyjątkowo, bo od kiedy on istnieje, zawsze w tej czołówce byliśmy.
Proszę Państwa, więc te finanse, jak Państwo słyszą, to można sobie będzie odsłuchać je także tej audycji, żeby sobie jeszcze w głowie poukładać te wszystkie mechanizmy, jak to wygląda. Tylko chcemy powiedzieć i uzmysłowić Państwu także w tej audycji, bo po to się umawialiśmy z dyrektorem Tomaszem Kacprzyckim, żeby właśnie trochę też wzajemnie, ja z perspektywy medialnej, żeby się poedukować, dowiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, że to nie jest takie proste. Czasami mówi się, że to działanie stricte korpo, tylko że korpo nie do końca przewidywane ze względu na ów wynik sportowy, ale mechanizmy właściwie dużych korporacji.
Trochę tak, trochę nie. My jesteśmy gdzieś na styku. Trochę jesteśmy małą firmą rodzinną, a trochę korporacją. Tak bym to definiował.
To dlaczego trochę firmą małą rodzinną? Dzięki jakim mechanizmom?
No, to,
za mało was pracuje przy Bułgarskiej?
Nie. To kultura organizacyjna jest taka, że wszyscy są na ty z właścicielem i nie mamy procedur rozpisanych na to, co robimy, jeśli to, co robimy, jeśli tamto, bo taka sztywność korporacyjna by się w warunkach organizacyjnych klubu piłkarskiego po prostu nie sprawdziła.
Dobra, skoro działamy... o rodzinie mówimy, to teraz pan też zajmuje się finansami drużyny piłkarskiej żeńskiej?
Tak.
Też. I to jest też w ramach budżetu całego klubu,
tak.
KKS Lech Poznań?
Tak.
Tych 120 to się mieści?
Tak.
Tak, no to samo powiedzi na... No tak, no proszę.
I budżet z roku na rok systematycznie rośnie. Bo dziewczyny awansują rok po roku.
No i dobrze, niech awansują jak najdalej. Gratulujemy trenerce Alicji Zając i jej dziewczynom za te kolejne awanse.
Co istotne, może to nie przeszło, jakby nie odbiło się szerokim echem w mediach, natomiast A nie, to nie mogę mówić, sorry.
Dlaczego?
Nie, nie mogę.
Ale co, jakieś transfery i tak
nie,
dalej?
Nie. Pomidor, muszę skończyć wątek, bo zagalopowałem się. Będzie duża historia związana z piłką kobiecą w Lechu w najbliższych dniach.
Dobrze, no to w takim razie, proszę Państwa, widzę Państwo, jak ta komunikacja jednak w korporacji mała firma rodzinna, małą firmą rodzinną, ale jak przychodzi co do czego, to wychodzą tajemnice korpo. To my w takim razie bez żadnej tajemnicy dla rozluźnienia ABBA. Money, money, money. Za 25 minut, godzina 22, Polskie Radio Poznań, audycja sportowa Arena. Dzisiaj rozmawiamy o finansowych mechanizmach polskiej piłce nożnej, ale oczywiście też w kontekście Lecha Poznań, klubu bogatego, klubu robiącego znakomite wyniki ostatnio w piłkarskiej ekstraklasie, a także w europejskich pucharach. Prawdziwa furora, zdobycze nie tylko finansowe, ale także punktowe dla całego polskiego ligowego futbolu za sprawą awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. 61 8 654 654, to jest telefon do naszego studia i mamy połączenie z panem Grzegorzem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bardzo przepraszam gościa pana Tomasza. Na i sam przód dwa słowa pod adresem gospodarza wszelkich serdeczności z okazji dzisiejszych urodzin.
Dziękuję serdecznie, dzięki bardzo.
Panie Tomaszu, a do pana mam takie pytanie, ponieważ tam gdzieś w trakcie rozmowy padły słowa o roku ujemnym przy tej 11 pozycji. Chodziło o 16 milionów złotych. I jak ta dziura została zasypana, bo gdzieś mi tam tego brakowało.
To właśnie o przede innym roku. Tutaj wyprostował mnie pan Tomasz Kaczyński, przypominając, że w roku mistrzowskim, prawda, był tak. Też ujemny wynik ze względu na...
Co do zasady, my nie szczególnie zwracamy uwagi na wynik jednego roku, bo po prostu tak jest, że to była taka kolejność zdarzeń, że w sezonie 19-20 mieliśmy 50 milionów zysku, rok później mieliśmy 16 milionów straty, więc na pana pytanie najprostsza odpowiedź brzmi, że ta strata została sfinansowana zyskiem rok wcześniej.
Rozumiem. Uprzejmie dziękuję, zamieniam się w słuch, bo naprawdę audycja jest niezwykle interesująca.
Dziękujemy za te słowa. Bierzemy w takim razie kolejny telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Sławek.
Jesteśmy na antenie. Kłaniamy się.
Dobry wieczór. Tak przy okazji, panie Krzysztofie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
Dziękuję bardzo.
No, a chciałem się spytać, bo tak słucham właśnie o tych finansach. Chciałem się spytać, jak już ta faza grupowa jakoś awansuje, co bardzo wierzę, to wtedy są lepsze te zarobki za wyjazdy, no, nie te przysłowiowe frytki, jak to się mówi, starcza na taki przelot i przeloty i...
Zaraz do tego wrócimy, panie Sławku.
Dobra.
Tak.
I trzymam kciuki oczywiście w czwartek.
Dziękujemy.
Dziękujemy ślicznie. To odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo.
No, witam. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Ja dzwonię z Rzeszowa.
Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Mam uprzejme pytanie do pana dyrektora finansowego, bo będąc teraz, córka rzadko jeździła, ale teraz będąc na meczu z Radomiakiem i nie spodziewałem się, że osoba z pierwszą grupą niepełnosprawności nie ma żadnej ulgi na wejście na stadion. Córka 35 lat, niepełnosprawna, ale ruchowo tak, z pierwszą grupą niepełnosprawności musiała płacić pełną opłatę za wejście na stadion.
Panie dyrektorze, to pewnie inny dział, ale proszę... Proszę o odnotowanie i może sprawdzenie, bo to temat rzeczywiście jest
tylko
ważny.
To rzeczywiście zupełnie poza moimi kompetencjami, natomiast to, co mogę powiedzieć, to nie wiedziałem o tym, że jest taka sytuacja. Jutro udam się do odpowiednich osób, żeby o niej porozmawiać.
Dobrze. No dobrze, no bardzo bym prosił, no bo jestem po prostu tym zaszokowany.
Rozumiem.
Dobrze, dziękujemy serdecznie.
No, pojechaliśmy, ja z Ostrzeszowa, pan Krzysiu mnie dobrze zna, bo ja reprezentuję barwy Wiktorii Ostrzeszu.
Aha.
Żeśmy kiedyś na spotkaniu w tym, przy Węgorka w tym klubie żeśmy tam rozmawiali, bo ja tam odbierałem takie nagrody i tak dalej, tak, nie?
Wie pan co, na pewno dostaniemy taką informację zwrotną od pana dyrektora Tomka Katrzyckiego, który nad tematem jutro zainspiruje osoby za to odpowiedzialne i proponuje, ja teraz mam dyżury wieczorne, proponuję zadzwonić do redakcji mniej więcej za dwa dni. To będę mógł przekazać jakąś bliższą dobrze, informację, dobrze?
W godzinach, nie wiem, 18, 20.
Między 18 a 19 proponuję.
Dobra, no to nie wiem, może w piątek to będzie po meczu.
Dobrze, pozdrawiam serdecznie. Dobra, dziękujemy ślicznie.
Do widzenia.
Takie rzeczy, panie dyrektorze, ważne rzeczy. Ważne rzeczy, bo kibice też daleka podróż, szczególnie przy pani z niepełnosprawnością z Ostrzeszowa. Miłość do Lecha od wielu, wielu lat.
Jasne, nie usprawiedliwia to niczego, ale jasne, tak przychodzi mi do głowy, że nie mamy też do końca w systemie internetowym możliwości weryfikowania tego typu rzeczy, nie? To jest,
jasne,
to jest
jasne,
jakaś tam wymówka.
Myślę, aczkolwiek. Tylko prośba, wiem, że też dużą dozą empatii się pan wielokrotnie kieruje, jako zresztą też nie tylko zimny dyrektor finansowy kolejorza, ale także kibic tego klubu. To mówił pan Rafał, uspokoim, pan Sławek pytał, że będzie lepiej, no bo mówiliśmy o tych kwotach, o tych 38 milionach, które można zdobyć i wtedy na te przeloty, na te fajne hotele już wystarczy.
No to odpowiadając na to pierwsze pytanie, awans do fazy grupowej w sensie finansowym zmienia diametralnie obraz gry w europejskich pucharach. Pieniądze za eliminację są rzeczywiście takie pokrywające koszty, natomiast od fazy grupowej zaczyna się.
Dobra, a już jeśli chodzi o ten podręcznik licencyjno-finansowy, tak to nazwijmy, już wiecie, czy te kwoty...
Jest znany, tak.
Wzrosły?
Nie, są takie same jak w zeszłym roku.
Takie same.
UEFA budżetuje w cyklach 3- lub 4-letnich, w związku z czym to praktycznie było pewne, że w tym roku te kwoty się nie zmienią.
Dobrze, mówiliśmy o, był ten telefon, nazwijmy to też interwencyjny. Uh-huh. Za chwileczkę będę dopytywał o rzeczy, bo wspomniał pan o tym, że czasami trzeba trochę zaryzykować dla wyniku sportowego, że w związku z tym koszty rosną. Też kwestia transferu, bo to jest zawsze temat najbardziej gorący wśród kibiców. Myślę, że na razie opinie bardzo uspokojona, a wręcz bardzo radosne, bo fajna gra przede wszystkim Dino Hoticza, Eliasa Andersona, więc kibice zadowolenia, tam w zanadrzu jeszcze Ali Golizadeh, a więc na razie kibice kolejorza uspokojeni i tak wygląda na to, że te transfery będą trafione pod kątem sportowym, ale też od razu powiedzmy, bo mówiliśmy o tych kwotach krążących gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej, czy w tych ligach stop 5, które mocno uciekły innym ligom. I to nie jest też tak, proszę powiedzieć, nie będę nawet pana prosił o potwierdzenie, że na przykład 1 800 000 euro za Alego Golizadeha zostało zapłacone. Trzymajmy się wersji jakiejś piłkarz X kupiony przez Lecha za 1,5 miliona euro. I na tej bazie, tak to nazwę, opowiedzmy, co z tego trzeba jeszcze komuś wypłacić. Myślę i o menedżerze, i o różnych instytucjach w polskim futbolu. Jak to wygląda? Czy to nie jest takie hop, siup?
W przypadku zakupu piłkarza,
tak,
jeżeli mamy kwotę transferową, no to należy ją uiścić do klubu. Z niej się potrąca 5% i te 5% mamy obowiązek rozdysponować do klubów, które szkoliły pomiędzy 12 a 23 rokiem życia tego piłkarza.
Czyli takie ładne z angielska Solidarity Payment.
Tak. Mhm. I Solidarity Payment bywa czasami bardzo upierdliwe, w cudzysłowie, dlatego że no, na przykład to może być klub, którego między 12 a 23 rokiem życia szkoliły kluby afrykańskie. No bo to tak. Przecież często się zdarza nawet w przypadku piłkarzy z paszportem francuskim. I teraz obowiązkiem klubu pozyskującego jest znaleźć ten klub w Afryce, skontaktować się z nim, optymalnie dostać od niego fakturę z potwierdzonym numerem konta i mu zapłacić coś. To bywają naprawdę mordercze przeprawy. Ale to tylko jako ciekawostka opowiadam.
Ale to jest życie, więc co poza tym, chcemy dzisiaj o tym życiu, finansowym życiu piłkarskim porozmawiać.
Co poza tym składa się na koszty transferu? Jeżeli piłkarz jest z zagranicy, to swój procent od tego, i to jest taki procent, chyba z głowy teraz mówię, chyba 1,5% pobierają organy związkowe, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej. To nie obowiązuje w przypadku transferów polskich. No i potem jest jeszcze cały szereg kosztów wobec agenta i wobec piłkarza. Agenci najczęściej wynagradzani są procentem od wynagrodzenia piłkarskiego, czyli to jest trochę inna historia, natomiast to też są najczęściej kwoty, które idą w przypadku niewielkich transferów w dziesiątki, a większych w setki tysięcy euro. No i w zależności od przebiegu negocjacji, od tego, jakie warunki zaproponowaliśmy, jakie warunki przyjął piłkarz, no to też często jest takim startowym kosztem piłkarza nowego w Lechu w każdym klubie tak zwana premia za podpis, czyli za sam fakt złożenia podpisu na kontrakcie piłkarz jakąś kwotę otrzymuje. No i to się składa wszystko razem w całość w koszt transferu.
Dobrze, to mamy ten transfer przychodzący, to teraz transfer wychodzący, to też duże...
To jest dużo bardziej ciekawszy przypadek, no najczęściej. W przypadku transferu wychodzącego...
To sprzedajemy piłkarza X za 8 milionów euro.
Mm-hmm. Przypadkowy piłkarz to sobie wizualizuje tego piłkarza i... Tam może być nawet 6-7 udziałowców w cudzysłowie w tym przychodzie, bo tak, z automatu pierwsza kwota, która wiadomo, że do klubu nie wpłynie, to jest odwrotność tamtej sytuacji Solidarity. 5% od razu się nie otrzyma, chyba że to nasz wychowanek, to wtedy to nie jest 5%, tylko trochę mniej. Po drugie, Polski Związek i Wielkopolski Związek otrzymują 3,5% razem. Po trzecie, prawie zawsze albo często jest jakiś pośrednik w tej transakcji, to znaczy agent, który prowadził bezpośrednio negocjacje tam na miejscu. No i teraz wchodzą regulacje FIFA, które doprecyzują, że to nie może być więcej niż 5%, natomiast dotychczas często te kwoty, te procenty były trochę większe. W przypadku jeszcze piłkarza, który nie jest naszym rdzennie wychowankiem, tak jak na przykład był Jakub Kamiński czy Michał Skóraś, dochodzi do tego jeszcze zapis z umowy, gdy go pozyskiwaliśmy. Różnie to bywa, ale niektórzy z tych piłkarzy mieli w momencie przyjścia do nas zapis, że jeżeli pójdzie dalej, jeżeli zostanie sprzedany, to x procent...
Dosyć chyba częsty zapis.
Dosyć częsty zapis, bo... Mhm. No, mniejsze akademie piłkarskie z tego żyją. I jak się te wszystkie kwoty do siebie pozbiera... No to zdarza się, że z kwoty, która chodzi po mediach, zostaje 70-75% w Lechu, a 25% odchodzi na, tak bym powiedział, że średnio 25% odchodzi na te wszystkie grupy kosztów.
Jasne. I teraz znowu trzymając się i transferów, i utrzymania sztabu, i całej pierwszej drużyny, wyszło z klubu chyba takie zdanie, jeśli chodzi o sezon 2023-2024. Mówiło się to w odniesieniu do poprzedniego sezonu. Najdroższa kadra w historii, teraz też?
To znaczy teraz znowu krok do przodu.
Znowu krok do przodu.
Tak,
czyli
tak,
jednak...
Tak, obecna kadra będzie znowu odrobinkę droższa.
Mhm. Teraz jeżeli chodzi o to, to są trudne negocjacje, jeżeli chodzi, nie wiem, no o pieniądze to z reguły są trudne negocjacje, ale czy piłkarze, jest coś takiego, że te stawki piłkarskie też rosną, czy to zależy, nie wiem... Czy to jest właściwie pewna prawidłowość, że im piłkarz drożej kupiony, tym jego zarobki są większe? Czy
to pewnie by można było... Pewnie można by pracę doktorską na ten temat napisać, ale krótko, na tyle, na ile mamy czas, tak, jest taka korelacja. Jak się popatrzy na wydatki na wynagrodzenia w najmocniejszych ligach Europy, to korelacja z miejscem w długim terminie jest oczywista. To nie jest przypadek, że Arsenal Londyn nie może od kilkunastu lat zdobyć Mistrzostwa Anglii. Arsenal Londyn od kilkunastu lat nie jest w trójce zespołów w Anglii, które płacą najwięcej piłkarzom.
Tak. Dobrze, jest. Czyli mamy takie kwestie tutaj. Oczywiście ja kiedyś znalazłem taki przygotowany przez dziennikarzy piłki nożnej no, gdzieś tam oczywiście nieoficjalne, sądowane w różnych klubach. Dlaczego i tak dużo? To był taki artykuł Pawła Gołoszewskiego i Zbigniewa Muchy. Tam mówiło się o naszych krezusach ligowych przy liczeniu na miesięczne zarobki. Wtedy to był bodaj początek roku 2022, tam Artur Jędrzejczyk brylował z kwotą ponad 200 tysięcy na miesiąc. Też byli Lechici na tej liście, Mikael Isak, Pedro Tiba, wtedy jeszcze grający w Lechu, wysoko też, bodaj na 9 miejscu w tym rankingu był Adriel Balua. No to piłkarze nie tani, nie tani. I rzeczywiście chciałem jeszcze dopytać o to, czy bardzo opłacalne dla klubu są transfery tak zwane wolne, kiedy piłkarz już nie jest związany z kontraktem z żadnym klubem i przychodzi, bo to też, nie wiem czy zarzucano, ale też z pewnym przekąsem kibice sobie dyskutowali, że Lech czeka na tę okazję, żeby tylko ktoś był wolny i z tego rynku wolnego, bezgotówkowego wobec klubu, z którego piłkarz odchodzi, kogoś fajnego pozyska.
Ja zdaję sobie sprawę, że mogę nie być wiarygodny, jak to powiem, ale to powiem. W zasadzie to, czy piłkarz jest bez kontraktu, czy jest z kontraktem, w sensie kosztów jego pozyskania, nie ma wielkiego znaczenia.
No ale dobra, to ja zapytam wprost, brutalnie i brzydko. No. Kto tę kasę bierze?
Wtedy piłkarz i agent. Piłkarz i agent.
Piłkarz i agent.
Tak.
No to jest sytuacja dosyć komfortowa dla piłkarza.
Bardzo, bardzo. Jesteś wtedy zupełnie panem swojego losu i...
Okej.
I tylko jak prześledzimy na przykład piłkarzy, którzy do nas przychodzili w ostatnich 3 latach, tak zwanych wolnych, każdy z nich kosztował, natomiast to bardzo często byli fantastyczni piłkarze. Nie wiem, dodajmy na to takiego... No Mikael Isak do nas przyszedł jako wolny piłkarz, nie? Wcześniej Gytkier też. Dagerstal, ostatni przykład. No, w tym roku Dino Hotic, który póki co czaruje na boisko, to też jest piłkarz, gdzie nie było kwoty odstępnego, co nie zmienia faktu, że to są normalne koszty pozyskania.
Ale można się też w drugą stronę, czego jesteśmy też świadkami, znowu lekki cudzysłów, ale myślę, że nie do końca ten cudzysłów, zabezpieczać, przedłużając kontrakty z potencjalnymi swoimi piłkarzami. Co też kosztuje, ale w perspektywie jest jednak zarobek, że potencjalny ich transfer do innej ligi przyniesie korzyści, no bo byście nie przedłużali tych kontraktów,
oczywiście,
prawda?
Że tak, oczywiście, że tak, po to robimy. No zwłaszcza w przypadku młodych piłkarzy to jest u nas święta zasada, że no nie możemy mieć piłkarza, któremu w czerwcu wygasa kontrakt i on gra.
Czyli
no
bo... rozumiem, że Marfińskiemu się ostatnio poprawiło.
Musiało się poprawić. Poprawił się sportowo, poprawił się też w innych aspektach. Pewnie, że tak.
Panie dyrektorze, co jeszcze warto by opowiedzieć? Skoro stawki UEFA nie wzrosły, czyli żeby te 38 900,
to trzeba dojść do ćwierćfinału.
Tak. Trzeba zrobić drugi krok pokonujący w czwartek od 18 w Kownie Żalgiris, później albo FK Auda z Łotwy, albo Spartak Trnawa i to będzie trzecia runda kwalifikacji. Później będą trochę schody rosły, bo będzie czwarta runda i mocniejsze ekipy, bo raczej lekko zostawiony w czwartej rundzie kwalifikacji już nie będzie. Ta ścieżka mistrzowska była o tyle fajna, że można było się przedostać, oczywiście z wielkim wysiłkiem, ale udało się, a później były te fantastyczne spotkania. To jeszcze wracając do tego budżetu tych 120 milionów, jak to w tej chwili w Lechu wygląda i czy to też jest zmienna, jeśli chodzi o te wasze wydatki? Bo też wiem, że tutaj też przytoczę słowa Karola Klimczaka w tym studiu. Zawsze jest takie mocne pilnowanie, żeby jednak te finansowe wydatki na te wszystkie pensje możliwe nie były za duże w porównaniu z tym wszystkim, co trzeba wydawać.
To znaczy my od zawsze konstruowaliśmy budżet z taką pełną świadomością, że wydamy tylko tyle, ile zarobiliśmy. Po prostu nigdy nie pozwalaliśmy sobie na wpędzenie się w spirale zadłużenia i pod tym względem jesteśmy jednym z najzdrowszych klubów w Polsce. W ślad za tym, jak od kilku lat z uwagi na dużą pracę, którą wykonaliśmy, bardzo istotnie podnieśliśmy poziom przychodów, mogliśmy sobie też pozwolić na bardzo duży wzrost kosztów. Z jednej strony była to nasza świadoma decyzja i chcieliśmy mieć droższy zespół lepszych piłkarzy. Z drugiej strony otoczenie nie jest szczególnie przyjemne, no bo inflacja, która nas dotyka, każdego z nas dotyka, jak jesteśmy w sklepie, proszę uwierzyć, z punktu widzenia klubu piłkarskiego jest jeszcze większa, dlatego że gro poza piłkarskich kosztów klubu to są wydatki na wydatki, które są pochodną płacy minimalnej, a płaca minimalna w 5 lat urosła dwukrotnie w Polsce, i wydatki na energię i media, i te też poszybowały w górę. Więc z jednej strony my świadomie, wiedząc, że mamy więcej pieniędzy, chcemy wydawać więcej na zespół, żeby osiągać sukcesy, nie tylko na zespół, także na przykład na akademię. Z drugiej strony no, otoczenie nas nie jest też łaskawe w tej chwili.
Tak, wracając jeszcze do tych wynagrodzeń, bo to mówię z perspektywy kibica, jest też najbardziej takim gorącym tematem. Te wynagrodzenia stałe, mam tutaj też ściągę w postaci waszego audytu, który za 4 lata publikujecie. Wynagrodzenia stałe wynosiły, jeśli chodzi o piłkarzy pierwszego zespołu, 15 800 w 18-19 sezon, następnym 15-98, następny już 18-802, 2021-22, czyli sezon mistrzowski 26-614. Wyższe już były też...
Te no w tej chwili już dobiły do 30 milionów.
Dobiły do 30 milionów i teraz zapytam jeszcze o te proporcje, bo tu też fajnie to wyglądało, że takie proporcje mniej więcej 85 do 15, już tak zaokrąglam, że stałe i te premie zmienne wynikały z... A tutaj mieliśmy sezon mistrzowski, czyli na premię poszło, już zrobiło się nagle 71 wynagrodzeń stałych,
tak,
i 28,9%
wygrali piłkarze
wygrali,
na boisku.
Wygrali tak, na boisku. Tak. I staracie się jednak te proporcje takie właśnie mniej więcej zachować, że nie wiem, bo to też kibice wiedzą, że jest...
To raczej nie jest tak, że programujemy te procenty. One są pochodną tego, co się dzieje na boisku. Kontrakty są
dobra, ale chodzą,
mniej więcej
chodzą piłkarze już później, właściwie przed każdą fazą. Są już ustalone, nie wiem, premie za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy?
Są w ogóle na cały sezon ustalone premie. Jest regulamin premiowania w lipcu co roku stworzony i mniej więcej dzisiaj piłkarze wiedzą, ile wygrają, jak wygrają Ligę Konferencji.
Brawo. No to niech wygrają, niech wygrają. Finał w Atenach, piękne miasto, tam czekamy na piłkarzy poznańskiego Lecha. Tak, finał w Atenach, chyba 29 dzień maja, ile dobrze pamiętam, bo sobie zablokowałem termin, żeby polecieć na ten mecz. A jak w Kownie będzie?
W Kownie ostatnio mój syn bardzo dobrze typuje wyniki, powiedział, że będzie 0-1, więc 0-1.
Czyli dla Lecha zwycięstwo. Tak. A w Lubinie? Też 0-1?
Też 0-1. No, też tak 0-1. Powiedział, że dwa razy z rzędu 0-1 teraz wygramy.
Drodzy Państwo, fajny tydzień się szykuje. Myślę, że dla Państwa także pod względem finansowym, bo dzisiaj dyrektor finansowy kolejorza, nasz ekspert finansów, jeśli chodzi o polską piłkę nożną, Tomasz Kacprzycki był naszym gościem. Mam nadzieję, że trochę się Państwo dowiedzieli o tych kulisach finansowej inżynierii. Na pewno nie wszystkiego, nie wszystko się dało spamiętać. Będzie ta audycja także na naszej internetowej stronie www.radiopoznań.fm. Audycja, więc można sobie spokojnie, krok po kroku przeanalizować, a na pewno to nie ostatnie spotkanie z naszym gościem, który nie tylko dobrze liczy, ale także dobrze kibicuje. Tomasz Kacprzycki, dziękuję serdecznie.
Dziękuję, dobranoc.
Audycję Sportowa Arena zrealizował Jarek Pakczyński, przygotował i prowadził Krzysztof Ratajczak. Dziękuję, do usłyszenia.
Sportowa Arena.